historia warszawskiej popkultury. Zaprasza Wojciech Przelipiak.
W tym odcinku druga część historii warszawskiego rapu. Trochę o tym rapie sprzed lat, z lat 90., ale też współczesnym. Myślę, że to bardzo ciekawa opowieść o tym, jak ten współczesny rap odnosi się do tego z lat 90., czy w ogóle się odnosi i jak wygląda dzisiejszy rap, a jeszcze jak wyglądał trochę ten z lat 90. Gościem ponownie fantastyczny autor doskonałej książki o warszawskim rapie lat 90. Filip Kalinowski.
No to jest ciekawe, bo nieraz gadałem o tym z kumplami, że jeśli by ktoś chciał teraz nakręcić film o Warszawie lat 90., to scenograficznie to jest taka robota, jakby kręcić film o II wojnie światowej, że jakby to miasto w tym takim swoim nieustannym pędzie do zmiany i w tym, że tutaj tak łatwo jest coś zaorać do ziemi i zbudować nowe, większe, nowocześniejsze i tak dalej, ono w takiej tkance miejskiej, urbanistycznej nie do końca pielęgnuje pamięć. I jest tak wiele przykładów miejsc, które zostały zburzone, chociaż stanowiły jakby, powinny być zabytkami do dzisiaj. I jeśli chodzi o te ważne miejsca, no to na przykład jest to pasaż Wiecha, czyli przejście za domami centrum, obok którego był klub Hybrydy, do którego, w którym Volt od pewnego momentu za sprawą Pużyckiego razem z Maćkiem Sienkiewiczem grali imprezy, które jeszcze do pewnego momentu były takie międzystylowe, od pewnego momentu coraz bardziej rapowe. No i pasaż Wiecha, no to wtedy wyglądał zupełnie inaczej. Dzisiaj to jest taka pusta, dziwna przestrzeń, o której zresztą już prowadzone są jakieś rozmowy, żeby znowu to zaorać, zburzyć i zrobić na nowo, bo tam nie ma gdzie siedzieć, bo nie ma gdzie siedzieć. A wtedy były takie klomby i tam jakieś roślinki sobie w tym były. To było w taki dziwny sposób ciut zadaszone. Takie były taka jedna duża altana miejska tam była. No i tam środowiska bardzo różne siedziały, młodych ludzi utożsamiających się z różnymi nurtami, ale w pewnym momencie już bardzo rapowo się tam zrobiło. Szczególnie, że to było też miejsce, na którym dało się przejechać na deskorolce i tutaj na przykład kolejnym mamy jakby ten taki między subkulturowy, ale jednak w dużym stopniu rapowy punkt Warszawy, no czyli wszystkie skate'owe miejscówki, bo to był dzisiaj już nieistniejący, bo wyłożony kostką Bauma Capitol. Był, chociaż tam znowu teraz nastąpił remont i nie wiem, czy teraz znowu nie zostanie to przywrócone do używalności skate'owej. To był Witos, czyli przy Placu Trzech Krzyży, pomnik Witosa. Do pewnego momentu Dworzec Centralny też był skate'ową miejscówką. Co jeszcze z tych miejsc? Na pewno bardzo ważnym miejscem drugiej połowy lat 90., gdzieś powiedzmy 97 i początek 2000, to było przejście podziemne pod remontem, gdzie znowu mamy kolejny klub, w którym były grane hip-hopowe imprezy i właściwie takie pierwsze stricte rapowe imprezy, to był remont. I tam było przejście podziemne, w którym był skate shop, Vert i Metropolis, nie pamiętam w jakiej kolejności, ale dwa skate shopy. W Vercie od pewnego momentu DJ 600 Volt razem z Tytusem mieli swoją taką działkę z płytami. Tam był też drugi właściwie, ale dla wielu osób pierwszy i najważniejszy zdecydowanie sklep z winylami na nowo po 89 roku rozumianymi, czyli hip-hopowymi, elektronicznymi, techno, drum and bassowymi. Działka Heads też bardzo ważna, z takimi międzystylowymi rzeczami z Ninja Tune'u. I to był rekord Headshop, który prowadził Wojtek Żdanu, który dzisiaj prowadzi Side One, i Piotrek Pytkowski, który pracuje w Asphalt Shopie. I oni też tam mieli różne akcesoria do palenia, więc można było tam kupić bibułki, fajkę wodną, tego typu rzeczy. W tym przejściu podziemnym był też Monopol. No więc młody człowiek w tamtym momencie mógł się tam wyposażyć we wszystko, co chciał. Tak, tak. Był nowy mixtape DJ Jan Mario, fifkę czy bibułki, szerokie gacie, jak kogoś było stać, to właśnie te płyty winylowe i ciuchy z tych skate shopów i zaraz obok pole mokotowskie, więc tam można było dużo beztroski sobie znaleźć. A tak to są takie miejsca, które albo kluby, z których zresztą dwa ważne hybrydy i remont pojawiły się tutaj względem tych innych miejsc, które były obok. Jeszcze wcześniej była Alfa, później był już szereg kolejnych. Albo to były takie miejsca, które się stawały ważne po prostu przez czyjeś zasiedzenie, bo to była Ławkowska na przykład dla Zip Squadu, czyli w ogóle to taka przestrzeń POM, czyli to, co zostało zapisane jako Pamiętaj o Melanżu. To był ten trójkąt Oleandrów, Marszałkowska, Polna, i tam po prostu taka przestrzeń do siedzenia, ławki, Kopa Cwila dla Molesty zapisana w teledysku do Ja wiedziałem, że tak będzie. I to były takie po prostu lokalne czyjeś miejsce do siedzenia, które przez wersy, przez kadry w tych pojedynczych klipach tamtego czasu, przez słowo na ulicy jakoś się stawały ważne dla ludzi. No ale to też trzeba pamiętać, że w tym takiej urbanistycznej mapie tamtego czasu, no to najważniejsze były lokalne miejscówki. Po prostu jakby każdy siedział, tam gdzie się wychował, tam gdzie był jego blok i jego ludzie. I stamtąd naprawdę względem tych takich zależności też, o których gadaliśmy, o tym, że to miasto było dosyć niebezpieczne i podzielone w różne strefy wpływów, to się jeździło po coś. W sensie jeździło się na imprezę, jeździło się po różne legalne lub nielegalne towary w różne miejsca miasta i że to zawsze były wyprawy takie ekipą, w ileś osób i że to naprawdę nie było takie jak teraz, gdzieś mam pojechać na Pragę, czy gdzieś wsiadam sobie w tramwaj, czy na rower i jadę. Jak pierwsze kasety metalowe kupowałem w Dziupli, która była przy Ząbkowskiej, to naprawdę trzeba było w 10 osób pojechać, żeby tam
przetrwać.
Tak, no tam grasował taka postać zwana Podpalaczem, co ksywa chyba dużo mówi, jaka to była postać. I niełatwo było tam wrócić z tą kasetą albo w ogóle dojść z kasą po tą kasetę. Więc to zawsze były takie wyprawy. No. Wydaje mi się, że przede wszystkim jakby to, że wszystko można dzisiaj podejrzeć, obejrzeć, zobaczyć i tak dalej, sprawia, że ten taki lokalny sznyt, który tworzył się przypadkiem, on nie był zamierzony w bardzo wielu przypadkach, bo stosunkowo niewiele osób w tamtym momencie miało takie estetyczne założenia, jak na przykład Nun od początku miał takie założenie, że sampluje polskie płyty, czy też od pewnego momentu, wydaje mi się, w ogóle z bloku wschodniego. To wiele osób nie miało takich założeń, tylko po prostu te płyty były w lokalnych antykwariatach muzycznych, więc to z tego wynikało. I ten lokalny sznyt, lokalna gadka, to wszystko po prostu działo się przypadkiem, bo za mało było łączników, za mało anten i tak dalej. I nawet jeśli się odbierało przekaz z innego miejsca, nieporównywalnie trudniej było to skopiować. I dlatego wydaje mi się, że dzisiaj o takiej lokalności jest trudniej mówić, Ale z drugiej strony jest coś takiego, że w całej tej takim uniwersum rapu, którym dzisiaj multiversum, bo to jest tak strasznie duży twór aktualnie, że właściwie wszystko się w nim kanalizuje, to są takie rzeczy, które gdzieś przeziera przez nie coś lokalnego. I czasami to jest bardzo wprost wyłożone, jak chociażby spółka z o.o. warszawska Frosty Berson. To jest bardzo warszawska dla mnie grupa, ekspresja, sznyt pewien, taki ponadmuzyczny i że oczywiście tam znowu znajdziemy mnóstwo jakichś punktów odniesienia z różnych miejsc, ale to jest dla mnie bardzo warszawska grupa. Z drugiej strony w takich rzeczach, które są jeszcze młodsze, czyli na przykład Tonfa, to teraz chłopaki wydali trzecią swoją płytę, trzecia szyna się nazywa i tam jest taki utwór Traczek z ziomcami, którzy są co prawda z Torunia, wydaje mi się, ale ten numer i ten klip do niego jest... bardzo dużo w nim takiej energii wczesnego warszawskiego rapu. Jest ten taki smyczkowy sample, bardzo mi przypominający, wiedziałem, że tak będzie. Jest ten klip taki bardzo zgrzebny, surowy, gdzie chłopaki idą przez osiedle, jak właśnie Klima przez Ursynów. I że jest w ogóle w młodych ludziach często dzisiaj jakaś taka... dziwna, zapożyczona nostalgia za tymi czasami, tym, że jakby oni znają to tylko z nośników i tworzą sobie pewien obraz tego i to jest dla nich jakimś punktem odniesienia, co też w dużym stopniu rozumiem, bo po pierwsze minęło już dużo czasu, po drugie x pewnie czynników musiałbym teraz wymienić, ale po trzecie to, że to tak bardzo było na serio w tamtym momencie, w tych takich dzisiejszych czasach postironii, memów, porozumiewania się cały czas na granicy ironii i bycia poważnym, takiego chowania się za tym żartem, to jest kuszące. To jest takie, że to jak ja dzięki mojej pracy i temu, że zawsze z młodymi, dużo z młodymi ludźmi przebywam, to w bardzo wielu z nich jest taka chęć tego, że oni jakby wychowani są na tym języku internetu, który właśnie uważa powagę i ironię za coś anachronicznego, a oni tutaj znajdują taką często naiwną, ale bardzo wprost wyłożoną młodzieńczą szczerość, która też wydaje mi się, że jest... trudna w ogóle do znalezienia w... To będzie może za dużo, ale w ogóle w historii muzyki rozrywkowej nie było tak wielu momentów, w których się stało coś takiego jak w tych latach 90. w rapie polskim, że ta muzyka była do tego stopnia tworzona dla kumpli i wydawana później na płytach, które szły w całą Polskę, że to się rzadko zdarzało, że zwykle ten proces wydawniczy tego, że ktoś wiedział, że wydaje płytę, że był jakiś producent wykonawczy, a tutaj było coś, co ktoś tworzył i tak bardzo robił to dla siebie, że czasami wręcz spotykał się z konsekwencjami tego, że mówił rzeczy, które nie są dobrze widziane w innych miastach, bo nikt o tym nie myślał i ta szczerość jest taka kusząca, wręcz filmowa, wydaje mi się. I to jest takie pytanie, które dużo ludzi mi zadawało przy tej książce, że czy warto tego słuchać. Ja mówię, że nie wiem, czy estetycznie warto tego słuchać, czy jeśli ktoś jest wychowany na współczesnej muzyce, współczesnym rapie, to jakkolwiek do niego przemówi, bo to były wczesne próby. I to często były zapisy prób i że to często są częstochowskie rymy, dosyć tasakiem ucięte sample, to nie zawsze brzmi, może dzisiaj to brzmi ciekawie, wtedy się wydawało, że brzmi prowizorycznie, ale że warto spojrzeć na to trochę jak na film, że jakby Polska i Warszawa nie dorobiła się w tamtym momencie filmu, takiego wiarygodnego filmu o byciu młodym człowiekiem wtedy, takiego jak Francja miała Nienawiść, Ameryka miała kilka takich filmów od Kids po Boys in the Hood, a tutaj takiego wiarygodnego filmu, przy którym ja bym się nie uśmiechał, że no, nikt tak nie mówi, marihuana nie działa w taki sposób i tak dalej, to my nie mieliśmy i tego zapis jest w piosenkach, więc mi to jest trudno ocenić, czy ten film jest kuszący dla kogoś, kto tego nie przeżył, bo dla mnie to jest obarczone tym, że od razu odwołuje się do wielu wydarzeń w moim życiu, ale wygląda na to, że jest kuszące i wydaje mi się, że jakaś taka energia, która w tym była, kanalizuje się czasami w jakichś płytach. No a do tego dochodzi jeszcze cała, wcale nie taka mała pula ludzi, którzy to przeżyli i dalej robią. I tutaj jakby część tych rzeczy mnie dzisiaj już nie interesuje, bo jakoś ta ekspresja przez lata się zatrzymała, wydaje mi się, w wielu przypadkach i mnie nigdy nie interesowało w muzyce przetwarzanie albo nie przetwarzanie, odtwarzanie w kółko tego samego, ale niektórzy to właśnie przetwarzają i żeby jakby nie być gołosłownym, no to chociażby Kosi, chociażby Włody. To są osoby, które jakby dalej mają bardzo ten sznyt tutejszy i taki, w którym jest wręcz namacalne to, czym żył wtedy ten rap, a jednocześnie oni cały czas trochę wymyślają się na nowo, update'ują się do czasu i oni są takimi, kurde, pomnikami tej sceny, że jakby żywymi, nie takimi pomnikami ze spiżu, co sobie zbudowali i o tamtej pory czyszczą ściereczką i to jest, ja to zrobiłem wtedy, oddawajcie mi pokłony po dziś dzień, tylko że ta energia cały czas gdzieś się kanalizuje na inne sposoby i to właśnie w przypadku pewnie jeszcze więcej tych osób mógłbym wymienić, ale w przypadku tych dwóch konkretnych raperów to jest nieustannie warszawski rap, tylko ten już 2024 rok, nie 90 któryś, a jednocześnie czuć tam gdzieś podskórnie ten 90 któryś. I u niektórych młodziaków też w jakiś dziwny sposób to czuć. No ale jakby ta dynamika tego, że już nie odmienia się nazw dzielnic i miasta przez wszystkie przypadki, no zdecydowanie się zmieniła. Już trudno o takie hymny konkretnych miejsc, no bo tak jak i świat jest tą powielokroć odmienianą dzisiaj globalną wioską, no to ta Warszawa też już jest zupełnie czym innym i tutaj już nie trzeba tak się przyporządkowywać do konkretnej dzielnicy, czy nawet do miasta. No dla mnie wartość dokumentalna tego to jest taka rzecz, o którą walczę kiedyś nieświadomie zupełnie, a dzisiaj już świadomie w całej mojej drodze dziennikarskiej, to jest to, że to jest ponad gust. W sensie to ci się nie musi podobać, to nikomu się nie musi podobać. Może być odrzucające wręcz, może być wulgarne, proste, jakby ktoś może lubić operę, ale nie można temu odmówić właśnie tej wartości dokumentalnej, tego jakim to jest nośnikiem kultury i jak wiele mówi o świecie, szczególnie w przypadku formy wypowiedzi, która jest w tak dużym stopniu oparta na słowie i takim własnym, przeżytym słowie, a wręcz nadmiarze tych słów, bo taka szesnastka rapowa z lat 90. to jest naprawdę strasznie dużo słów i młodzi ludzie często tak dużo przeżywają, że mają czym uzupełniać te słowa i że warto po prostu ich posłuchać, żeby coś skumać i tym wydaje mi się, że rap jest do dzisiaj, że jakby wznosząc się ponad swój gust muzyczny, jakikolwiek właściwie gust, to tak wiele można z tego zrozumieć o ludziach, z którymi się na co dzień nie spotyka i że warto to robić, bo to rozwija człowieka, buduje empatię i pozwala jakoś lepiej żyć w tym świecie, wydaje mi się.
Bardzo dziękuję. To była druga odsłona opowieści o warszawskim rapie. Przypominam, że audycja jest realizowana w ramach programu stypendialnego Miasta Stołecznego Warszawy. Zachęcam Was jeszcze raz do przeczytania tej fantastycznej książki Filipa Kalinowskiego i do posłuchania trochę płyt warszawskich, nie tylko może warszawskich, rapu tego sprzed lat. Myślę, że wciąż się w wielu momentach broni. Dzięki serdeczne, do usłyszenia w następnym odcinku historii warszawskiej popkultury.
Historia warszawskiej popkultury. Zaprasza Wojciech Przelipiak.